Błękitna parasolka, część 45. Odzyskawszy świadomość, zorientowałem się, że leżę na plaży wiślanej, nie mającej jednak połączenia z lądem. W klatce piersiowej odczuwałem okropny ból brzucha. Kaszel szarpał moimi płucami, wtedy przyszło to, co najgorsze – wymioty. Krwawe wymioty męczyły mnie przez dłuższy czas. Zmieniłem pozycję, przekręcając się z lewego na prawy bok. Prawe ramię miałem bardzo posiniaczone, w jednym miejscu nawet przebite. Szybko zrozumiałem, że rana szarpana pochodzi od zębów muzy. Skąd się wzięła przy mnie w środkowej części nurtu wiślanego, tego nie mogłem sobie wytłumaczyć. Wracała mi pamięć i zaczynałem sobie wszystko przypominać od początku. Od momentu, kiedy Barbara skończyła opatrywanie rannych żołnierzy, wyczerpała wszystkie materiały opatrunkowe, które przynieśliśmy z domu w plecakach. Pan kapitan, lekarz dowódca szpitala, zasalutował i pięknie podziękował panience z Łęk-Pelin za opatrywanie żołnierzy, a szczególnie, co podkreślił, za umiejętność obandażowywania poranionych głów. Przypomniałem sobie, że muza biegła za nami od samego domu i mimo, że przeganialiśmy ją, aby wróciła z powrotem, pojawiła się wśród rannych żołnierzy. Barbara, zakończywszy swoją pracę przy rannych, zabrała muzę ze sobą do domu. Ja zostałem jeszcze chwilę, aby poprzyglądać się ćwiczeniom żołnierzy. I wtedy nastąpił atak. Atak czołgów, które okręgiem otoczyły miejsce, w którym oczekiwał szpital na przeprawę promową. Dwa czołgi widziałem jak na dłoni, słyszałem jednak nieco inny, mocniejszy huk trzeciego silnika. Czołgi, rażąc otwartym ogniem, otoczyły szpital i zepchnęły go do Wisły. Nie było możliwości wyjścia z okrążenia. Nie było i już. Czołg stojący na wale pruł do płynących żołnierzy. Byłem wśród nich, pływałem w krwawej, czerwonej wodzie, do chwili, aż ktoś z tonących złapał mnie za nogę i przytopił. Szarpałem się pod wodą, zachłysnąłem, a następnie musiałem stracić świadomość, bo dalej nic nie pamiętam. Teraz, cały obolały i ubrudzony własnymi wymiocinami, leżałem na piasku niewielkiej wysepki, a muza przy mnie – ciągle trąca mnie łapą, jakby chciała powiedzieć: wstawaj, dosyć tej wiślanej zabawy, wracamy do domu. Najwidoczniej muza musiała uciec Barbarze w drodze powrotnej do Łęk-Pelin. Ale w jaki sposób znaleźliśmy się razem na wysepce opasanej nurtem Wisły, nie mogłem zrozumieć. Zwłaszcza, że nie mogłem rozpoznać miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Jedynym znakiem czasu, w którym się znalazłem, było zachodzące słonko, które chyliło się już ku zachodowi. Ukląkłem na piasku, choć podniesienie się na nogi było bardzo trudne i bolesne i zajęło mi trochę czasu. Dodatkowo coś działo się z moim wzrokiem, bo widziałem jak przez mgłę. Były dwa wskaźniki, które mogły mnie bezbłędnie zaprowadzić do domu. Jeden to zachodzące nad wałem wiślanym słonko, a drugim była muza, która najlepiej umiała pokazać kierunek. Pozostał jednak do przepłynięcia szmat wiślanej wody. Bardzo trudno utrzymywałem równowagę, więc żeby ponownie nie klapnąć na piasek, na czworakach dobrnąłem do nurtu wody. To był cud. Okazało się, że jędrna, cieplutka woda ożywiła mnie znakomicie. Nawet zakrzyknąłem: muzo, płyniemy do domku. Tymczasem poruszanie prawą ręką okazało się całkowicie niemożliwe. Wchodziło w grę dopłynięcie do brzegu jedynie na plecach. Z daleka, po wschodniej stronie Wisły, zauważyłem wysokie drzewo, którym chyba była topola. Położyłem się na wodzie, na plecach, kierując nogi na to dalekie drzewo. Wykonywałem małe ruchy, uginając nogi w kolanach, a ręce utrzymywałem przy sobie, wykonując jedynie ruchy dłońmi. Muza płynęła blisko mnie i nigdy nie oddaliła się więcej jak o kilka metrów. Prąd wody zaczął nas szybko znosić. Zdawałem sobie sprawę, że walka z prądem jest bezsensowna. Trzeba się poddać i płynąć, wykonując maleńkie, niepowodujące wyczerpania ruchy dłońmi i nóg skierowanych na topolę po drugiej stronie Wisły. Pomaleńku pokonałem tą przestrzeń wodną i o dziwo wdrapałem się na klęczkach na wał wiślany. Jednak swojego położenia względem Łęk-Pelin i ciszycy nadal nie potrafiłem określić. Zmrok już zapadł, a ja siedziałem spokojnie odpoczywając na wale po trudach dnia. Rozważałem, gdzie jest bliżej, do Łęk-Pelin czy do ciszycy, w której mieszka największy przyjaciel naszego domu z okresu Bitwy Warszawskiej, pan Wojciech Odoliński, czyli nasz ukochany Wojcieszek. Wojcieszek mieszkał przy Wale Wiślanym. Pomyślałem jednak, że po linii prostej mogę mieć jednak znacznie bliżej do Łęk-Pelin niż do ciszycy i do pana Wojcieszka. Tylko że po wale idę jak po stole i wiem, że doprowadzi mnie do samej chałupy. Wiem też, że pan Wojcieszek wrzuci mnie na furmankę i tak z muzą bezpiecznie dojedziemy do domu. Bardzo gnębiła mnie myśl o to, co się teraz dzieje w domu. Barbara na pewno już wróciła, a i atak niemieckich czołgów na szpital polowy jest już pewnie u nas w domu znany. Z takiej odległości bitwa niemieckich czołgów ze szpitalem wojskowym rozchodzi się jak to na wsi, od chałupy do chałupy. A poza tym było przecież słychać huk i warkot CKM-ów. W domu jest Barbara, mnie nie ma. Chłopy z Czernideł z pewnością doniosły już, że w Gassach Niemcy ze szpitala wojskowego zrobili sobie krwawą jatkę. Rodzice z pewnością wydali całej służbie polecenie, żeby mnie poszukano. Zdecydowałem się na kierunek Ciszyca, co spowodowało gwałtowny protest muzy, która mnie nie opuściła. Nie wiem, o której godzinie dobrnąłem do zagrody pana Wojcieszka. Wszyscy w jego domu początkowo mnie nie poznali, dopiero później załamali ręce. Wojcieszek natychmiast przysposobił konia i furmankę. Ułożono mnie na słomie, przykryto kożuchem i wio przez opacz do Łęk-Pelin. Muza wskoczyła na wóz od tyłu i nie dała się z niego zgonić, strasząc wszystkich zębami. Słyszałem jeszcze, jak pan Wojcieszek zawołał wio i wóz szarpnął. Natychmiast potem zasnąłem. Na furmance znajdowałem się w najlepszych rękach, jakie w tym wojennym czasie było sobie wyobrazić w dość odległej okolicy od Łęk-Pelin. Obudził mnie mocny rozkaz. Stop, proszę się zatrzymać. To żołnierz polski stojący na straży nas zatrzymał. Okazało się, że w naszym gospodarstwie Łęk-Pelin stacjonuje pluton wojsk polskich podążający w stronę Warszawy i prowadzi ze sobą jednego niemieckiego jeńca. Uniosłem się do pozycji siedzącej i oświadczyłem, że jestem synem właścicieli gospodarstwa, w której panowie żołnierze stacjonują. Mój głos usłyszała Witrawola siedząca na ganku przed domem. Zerwała się na równe nogi i podbiegła do wozu, krzycząc: Boże, jesteś! Zawołała. Wszyscy umieramy ze strachu i przerażenia. Barbara wróciła przecież sama. Witra, zanieś mnie proszę do mojego łóżka na strych i daj znać rodzicom, że jestem cały i zdrów. Proszę, żebyś mi przyniosła, jeśli znajdziesz trochę wody utlenionej i waty albo gazy. Po chwili znalazłem się w łóżku pod ciepłą kołderką. Nie upłynęło wiele chwil, gdy rodzice i Barbara stanęli przy moim łóżku. Mama trzymała w ręku lampę karbidową i kazała baśce zapalić wszystkie żarówki elektryczne zasilane z akumulatorów. Witra, ściągnij z niego te strzępy, powiedziała mama. Rozbieraj go do golasa, a ty, zwróciła się do mnie, opowiadaj wszystko od początku. Tato po pierwszym badaniu mamy podszedł do mnie i kazał mi podać dłonie i poruszać palcami. Zauważyłem, że ma łzy w oczach. Nigdy nie widziałem ojca w takim stanie, cały drżał. Muza również wdrapała się na strych i położyła się koło mojego łóżka. Moje rany na rękach powyżej łokcia musiały być zszywane. Bolało mnie, ale nie pisnąłem ani razu. Od chwili mojego wypadku stosunek wszystkich domowników do muzy jakoś się zmienił. Nawet mój korepetytor, pan Rytko, który z natury nie cierpiał zwierząt, a szczególnie psów, pogłaskał po głowie czarne wodne psisko. Andrzej Cielecki.